Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Za kilka dni strefa Schengen rozszerzy się o 9 nowych krajów, a od 1 stycznia przewodnictwo Unii Europejskiej obejmie Słowenia.
Wydarzenia te komentuje kardynał Franz Rode.
Za niespełna 10 dni rozpocznie się w Genewie 30. Europejskie Spotkanie Młodych.
Z tej okazji specjalne przesłanie wystosowali przedstawiciele szwajcarskich kościołów.
O tożsamości Polaków w jednoczącej się Europie z ojcem profesorem Leonem Dyczewskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz profesorem Januszem Szumskim z Uniwersytetu Śląskiego będzie rozmawiała Katarzyna Surowiec.
Nadamy też kolejną refleksję adwentową księdza Marka Starowiejskiego.
18 grudnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasielski.
Jako chrześcijanie, którzy pragną działać na rzecz pojednania, musimy powracać do korzeni naszej wiary. Stwierdzili w przesłaniu do uczestników 30. Europejskiego Spotkania Młodych przedstawiciele głównych kościołów Szwajcarii. Za 10 dni przybędzie do Genewy 40 tysięcy młodzieży, aby uczestniczyć w kolejnym etapie pielgrzymki zaufania przez ziemię, zainicjowanej przez brata Rogera ponad ćwierć wieku temu. Zwracając się do nich, przewodniczący katolickiego episkopatu, Federacji Protestanckiej oraz zwierzchnik kościoła starokatolickiego przypominają o bogatej tradycji kraju, w którym od wieków zgodnie żyją wyznawcy różnych religii. Szwajcaria jest również ojczyzną Czerwonego Krzyża. O pokoju, którego nie można oddzielać od pojednania z Bogiem, przypominał patron Szwajcarii, święty Mikołaj z Fluje. Przywódcy tamtejszych kościołów ufają, że modlitwy młodych, ich wzajemne więzy komunii i wspólnota z goszczącymi ich mieszkańcami Genewy pomogą im odkryć ewangeliczne wskazanie, że są światłem świata.
O modlitwę za rządzących i za narody Europy zaapelowali do wiernych biskupi Słowenii. Biuro prasowe tamtejszego episkopatu zaproponowało również tekst medytacji w związku z objęciem 1 stycznia przez Słowenię przewodnictwa Unii Europejskiej. Wyrażono w niej wdzięczność Bogu, że Słowenia uczestniczy w procesie jednoczenia się narodów naszego kontynentu i w wysiłkach na rzecz budowy dobra wspólnego jego mieszkańców. Oświeć, Panie, polityków, osoby odpowiedzialne za los poszczególnych krajów oraz deputowanych, aby mądrze i uczciwie poszukiwali dobra wspólnego, czytamy w tekście modlitwy. Równocześnie wyrażono pragnienie, aby troska o rozwój ekonomiczny i materialny nie przyćmiła wartości duchowych, a pragnienie dobrobytu nie prowadziło do zapominania o tych, którzy potrzebują pomocy.
Wchodząc do tak zwanej strefy Schengen, wracamy poniekąd do sytuacji jedności, jaką chrześcijańska Europa cieszyła się w średniowieczu. Pielgrzym zdążający wówczas z Niemiec do Santiago de Compostela czy ze Słowenii do Rzymu nie potrzebował paszportu ani formalności wizowych. Zwraca na to uwagę kardynał Franz Rode w wywiadzie opublikowanym przez dwa katolickie tygodniki, które wychodzą w Gorycji na północnym wschodzie Włoch. Voce i Sontina ukazuje się tam po włosku, a Novi Glas po słoweńsku. Prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który przez 7 lat był arcybiskupem Lublany, komentuje tam wejście w Słowenii w przestrzeń swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób, które nastąpi w nocy z najbliższego czwartku na piątek. Wraz z nią do strefy Schengen wejdzie jeszcze 8 innych krajów, które należą do Unii Europejskiej od 2004 roku, w tym także Polska. W przypadku Słowenii wydarzenie to poprzedza o niewiele ponad tydzień jej półroczną prezydencję w Unii.
Słoweński purpurat zauważa, że strefa Schengen jest świeckim, ale bardzo głębokim wyrazem europejskiej jedności. W tych dniach materialnie przestaną istnieć przejścia graniczne, ale jeszcze ważniejsze jest, by zanikły bariery w naszej mentalności. Europejska przestrzeń bez granic może się przyczynić do rzeczywistego zbliżenia i do jeszcze większego wzajemnego zrozumienia między narodami, dodaje kardynał Rodet.
Czym jest polska tożsamość w Zjednoczonej Europie? O narodowej tożsamości Polaków z ojcem profesorem Leonem Dyczewskim, kierownikiem Katedry Socjologii Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz profesorem Januszem Sztumskim z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego rozmawia Katarzyna Surowiec.
Co jest najistotniejsze dla polskiej tożsamości w kontekście integracji europejskiej?
Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my byli świadomi, jakie wartości są istotne i ważne dla kultury polskiej. Ja je przebadałem gruntownie dosyć i wyliczyłem takich 14, 15, 16 wartości, które odgrywają w kulturze polskiej bardzo ważną rolę. Nazwałem je, że to są wartości znaczące w kulturze polskiej. Te wartości, one są mocno zakorzenione właśnie w kulturze w ogóle europejskiej, bo one tkwią swoimi źródłami w kulturze chrześcijańskiej. To jest tak zwana ta więź aksjologiczna. Kto ma tę więź aksjologiczną, uznaje te wartości, jemu po prostu jest łatwiej w tej Europie się poruszać. Szczególnie w tej Europie, nie boję się tego słowa, takiej tradycyjnej, prawda? Ponieważ ta Europa nowoczesna, jak gdyby chce niektóre wartości tradycyjne przełamać. I na przykład, no, niektórym ludziom jest trudniej się poruszać. Mały przykład, żeby nie być abstrakcyjnym. Dajmy na to, wartości tradycyjne bardzo uznawały rodziny, ceniły rodzinę, definiowały bardzo wyraźnie rodzinę, definiowały ściśle relacje rodzinne. I jeżeli ja jadę, dajmy to do Niemiec czy do Francji i spotykam się ze środowiskiem rodzinnym, to czuję się w tej rodzinie dobrze, mimo że wiele elementów jest tam innych niż u mnie, ale całe życie rodzinne jest zbudowane na podobnych wartościach. Natomiast jeżeli dzisiaj tę tradycyjną wartość rodziny chce się przełamać przez takie zjawisko jak homoseksualizm, jak małżeństwa i rodzina niesformalizowane, jak życie niby quasi rodzinne, ale dwoje ludzi żyje zupełnie odrębnie, prowadzi odrębne gospodarstwa domowe, a mówią, że są rodziną. No to wtedy ja zaczynam się troszeczkę czuć nieswojo. To jest zupełnie nowa forma życia rodzinnego, czyli ta wartość życia rodzinnego jest realizowana inaczej. Wtedy ja nie wiem, jak się poruszać, nawet nie wiem, jak się do tych ludzi odzywać, jak ich tytułować. Dlatego też wydaje mi się, że za mało mówimy w sposób taki konkretny, co wartość dana, jak jest nie tylko rozumiana, ale jak ona się przenosi na nasze zachowania. Nie wiadomo, do kogo to dziecko należy, czy do matki, czy do ojca, a oni obydwoje mieszkają osobno. Tydzień jest u matki, tydzień jest u ojca. Dziecko traci w końcu orientację właściwie, do kogo przynależy. Niby do obydwojga, a jeden do każdego z osobna. Ta wartość rodziny i na inną ma interpretację w zachowaniach. No i tu widziałem pewien problem. Dlatego też ta więź aksjologiczna i następnie ta więź w zachowaniach w oparciu o tę samą aksjologię wydaje mi się jest bardzo ważna w jednoczącej się Europie.
Jakie to są wartości?
Te wartości, które są dla nas Polaków bardzo ważne, to wymienię tylko przykładowo. To jest właśnie rodzinność, duże poczucie rodzinności. To jest wysoka pozycja kobiety, matki w rodzinie. Niby mówi się o patriarchalizmie, a naprawdę jest matriarchalizm, prawda? Duża wartość dziecka. I u nas młodzi ludzie pragną mieć dziecko. Natomiast w społeczeństwach innych ten odsetek młodych ludzi, którzy nie myślą o dziecku, jest dużo większy niż u nas. U nas młodzi ludzie chcą mieć dziecko. Oczywiście problem jeszcze ile tych dzieci, to jest zupełnie coś innego. Gościnność jest bardzo ważną wartością w kulturze polskiej. Otwartość. Otwartość na inne kultury, na innych ludzi. U nas można było przeprowadzić gościa do domu o każdej porze dnia i nocy. No dzisiaj się to zmienia, trzeba najpierw zatelefonować, przez domofon sobie pogadać z gospodarzem. Ja wolę to, co było dawniej, że z gościem mogłem przyjść o każdej porze dnia i nocy do swojego domu. Potem duża otwartość domu, takiego rodzinnego, na sprawy publiczne. Mówią, że rewolucja francuska została omówiona, przedyskutowana w kawiarniach, w pubach w Anglii, sprawy publiczne się omawia. U nas w Polsce omawiało się sprawy publiczne w domach, zapraszało się polityków do domu, tam rodziła się Solidarność, tam rodziły się również wszelkie rewolucje wolnościowe. Właśnie w domach. Oczywiście jest to usytuowane politycznie, bo nie mieliśmy otwartości życia publicznego na ulicach za zaborów. Kolejna wartość bardzo ważna to wartość języka polskiego, wydaje mi się. Wartość taka jak umiłowanie wolności, indywidualizm, patriotyzm. To są wartości, które są w naszej kulturze bardzo mocno ugruntowane.
W jaki sposób wobec procesów globalizacji możemy pielęgnować polską tożsamość?
Mówić o tym. Trzeba o tych wartościach mówić. Trzeba je dyskutować. Trzeba je ukazywać. Dzisiaj, jeżeli się nie mówi o czymś, to nie istnieje. To pani wie jako dziennikarka. Wszystko jest w mediach dzisiaj. Więc jeżeli media będą mówiły o tym, to oczywiście te wartości jak gdyby będą na powierzchni zainteresowań. Wszystko jest zagrożone, jeżeli coś jest nieuświadomione. W dobie globalizacji wymagana jest od nas większa świadomość.
Procesy globalizacji odzwierciedlają się także w polskim języku, który jest bardzo istotnym elementem narodowej tożsamości. To przyznaje także mój kolejny gość, profesor Janusz Sztumski z Uniwersytetu Śląskiego.
Już Rej zauważył, że nie jesteśmy gęsiami i swój język mamy, ale ja z przerażeniem stwierdzam właśnie, że ten nasz język, tak powiedzmy, pielęgnowany od czasów odrodzenia i przywracany od tych wszystkich naleciałości łacińskich, to w tej chwili jest zachwaszczany, prawda, różnego rodzaju pojęciami, mimo tego, że mamy ustawę o ochronie języka polskiego, co jest też, prawda, rzeczą godną podkreślenia, że są jakieś próby, ale realizacja tych prób jest skomplikowana. No i teraz jest taka rzecz. No więc właśnie, język jest niewątpliwie pewnym elementem tożsamości. Ale jak pani się przyjrzy, jak ja widzę na przykład takie hasła, lider sprzedaży, dajmy na to, samochodów. No to mnie to śmieszy, bo lider zupełnie ma inny sens, prawda, w języku angielskim. A zamiast powiedzieć, że to jest facet, który przoduje w sprzedaży samochodów, czy w sprzedaży lepów na muchy, prawda, to usłyszymy, że to jest lider nagle. Albo już nadużywanie słowa menadżer, prawda, nadużywanie innych, to jest zupełnie potrzebne. Mamy dobre własne słowa. Dlaczego pozwalamy na zachwaszczanie języka? No więc język jest bardzo w moim odczuciu istotnym elementem wiążącym naród. Ci, którzy mówią tym językiem i starają się nim mówić, prawda, jeszcze zachowując pewne jego tradycyjne elementy, no to się utożsamiają z narodem. Niewątpliwie bardzo istotnym elementem wiążącym naród jest także i religia, stanowiącym o jego jakiejś tożsamości. Znowu polski naród, prawda, jest w większości narodem katolickim i to na statystykach wychodzi, ale te interpretacje statystyk, to znaczy konfrontacja teorii z praktyką jest taka, jaka jest. Bardzo istotna jest niewątpliwie tradycja historyczna, ten przekaz wartości historycznych, ale musimy sobie uświadomić, że te wartości, prawda, one się zmieniały i zmieniają. W czasach romantyzmu te wartości, które były wtedy pielęgnowane, są inne niż w czasach wcześniejszych, powiedzmy w czasach odrodzenia, a dzisiejsze, wspomniała pani o globalizacji. Znowu, mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, której na czoło wysunęły się elementy kapitału. Kapitału bardzo szeroko pojętego, inwestycyjnego, kapitału, mówi się o kapitale ludzkim, kapitale spekulacyjnym, mówimy o różnych, prawda, kapitałach, no i ale co się za tym kryje? To są pewne, że tak powiem, ideologie, do w gruncie rzeczy pieniądze. Pieniądz jest tym elementem, który w tej chwili, prawda, też ludzi integruje w jakimś sensie narzuca pewne nowe spojrzenie na tą rzeczywistość. Także wie pani, no jest geograficznie, to my jesteśmy w Europie, to wiadomo, ale kulturowo, no kulturowo też oczywiście, bo jesteśmy pod wpływem tej kultury, prawda, pod wpływem kultury europejskiej, kultury romańskiej, prawda, kultury, która ukształtowała się tam od początków historii Europy. Ale też jesteśmy pod bardzo silną presją jednak, wynikającą z globalizacji, presją, powiedziałbym, pewnych wartości szerszych. No tą szerszą wartością jest, jak powiadam, w tej chwili dominująca rola kapitału, dominująca tego kapitału ponadnarodowego, który narzuca pewne sposoby bycia, pewne sposoby zachowania. No powiedzmy, ulegamy, czy nam się to podoba, czy nie, wyścigowi szczurów. I to wie pani, no my się włączamy wszyscy. Proszę pani, to jest paskudna historia. Słyszę te reklamy o tym, że oferują nam na przykład pożyczki, prawda? Po co te pożyczki? Żebyśmy te pożyczki oczywiście spłacali, ale żebyśmy uczestniczyli w konsumpcji. Podsuwają nam coraz to kolejny rower, a my wchodząc na ten rower musimy przebierać nogami, bo inaczej polecimy na twarz.
Zatem jak powinniśmy dbać o polską tożsamość?
Te zderzenia, prawda, różnych myśli. No trzeba wskazywać ludziom na to, że jeżeli się damy rozproszyć, to znaczy stracimy naszą tożsamość, staniemy się, powiedzmy, jakimś tam rozbitym stadem, prawda, no to w tej sytuacji nasze szanse będą o wiele mniejsze niż tych, którzy są zwarci, prawda, no powiedzmy, którzy prowadzą od lat politykę bardzo narodową, bardzo politykę obliczoną na konsekwencje, na interes własnego państwa. Nie imponują Czesi, proszę pani, którzy spokojnie robią swoje i osiągają efekty lepsze niż my. Bez rywów, bez szamotań, bez hałasu, spokojnie robią swoje. Czy Niemcy, prawda, tą politykę zdecydowaną, prawda, proniemiecką, konsekwentną od czasu Bismarcka, czy nawet jeszcze wcześniej. I to jest to, wie pani, no tak możemy pielęgnować.
Z ojcem profesorem Leonem Dyczewskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz profesorem Januszem Sztumskim z Uniwersytetu Śląskiego rozmawiała Katarzyna Surowiec.
Przepowiedziany przez proroków. Mesjasz będzie potomkiem Dawida. Jeremiasz mówi, że zrodzi się z Dawida odrość sprawiedliwa. Anioł mówi do Józefa: Józefie, synu Dawida. Tą zaś odrośną będzie Jezus. Na ten wielki fakt przybycia Boga, który stał się człowiekiem, trzeba było wielu wieków oczekiwania Starego Przymierza. Trzeba było ludzkość przygotować na to, że nieskończony, niepojęty, ten, który objawił się Abrahamowi i na którego Mojżesz nie mógł patrzeć, stał się śmiertelnym człowiekiem, żył pośród nas, cierpiał głód i niedostatek, a na koniec umarł na krzyżu. Bez Starego Testamentu trudno jest zrozumieć Nowy. Jest on jak książka, z której wyrwano wstęp i pierwszą część. Ale równocześnie Stary Testament i jego proroctwa bez ich nowotestamentalnego wyjaśnienia zawisa w powietrzu. Długi ciąg logicznie powiązanych wydarzeń zostaje zerwany, a obietnice proroków zostają niespełnione. Pierwszy rozdział Ewangelii świętego Mateusza daje nam starotestamentalną genealogię Jezusa, a objawienie anielskie łączy Jezusa z królem Dawidem. Adwent, a szczególnie ostatni tydzień Adwentu, daje nam zestaw proroctw starotestamentalnych wypowiedzianych słowem lub czynem. Jest to więc okres zachęty dla nas, byśmy wzięli do ręki Stary Testament i czytali go razem z Nowym.
Tu Radio Watykańskie.
Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.